Projekt Go Green, Go Digital to innowacyjna inicjatywa realizowana przez ProInvest, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Projekt skierowany jest dla uczestników w wieku do 29 lat z regionu rybnickiego. Głównym celem projektu jest rozwój świadomości ekologicznej, transformacji cyfrowej oraz akceptacja zmian kluczowych w transformacjach cyfrowej i energetycznej. Adresatami naszego projektu są uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej, uczestnicy Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz studenci z filii Politechniki Śląskiej w Rybniku. Zależy nam na tym, aby nasi uczestnicy aktywnie działali w projekcie, nie tylko biorąc udział poprzez bierny w naszych wydarzeniach, ale również czynny, na przykład nagrywając z nami podcasty czy kursy.
Go Green, Go Digital to proces transformacji, który dzieje się na naszych oczach. W tym regionie, w Rybnickim Okręgu Wodorowym, który dawniej był Rybnickim Okręgiem Węglowym, biegniemy w tym procesie, zanim nauczyliśmy się chodzić. To tu dokonują się przeobrażenia w kierunku ekologii i w kierunku transformacji cyfrowej. Chcemy, aby poprzez projekt Go Green, Go Digital uświadomić zarówno dzieciom, młodzieży, studentom, osobom dorosłym, że w tym procesie należy uczestniczyć i dokonać swoistego ekologicznego nawrócenia.
Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do takiego niezwykłego projektu Go Green, Go Digital, w którym połączyliśmy trzy pokolenia młodych ludzi. Dzieci z klas podstawowych, uczniów ze szkoły średniej i studentów uczących się w najlepszej technicznej uczelni na Śląsku. Co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy mnóstwo różnych prelekcji, zajęć, szkoleń, warsztatów, pikników, wyjść, wyjazdów studyjnych, pracy grupowej, indywidualnej, mnóstwo wspólnych działań, które są dedykowane takim dwóm kluczowym transformacjom, które dzieją się dziś na świecie, tu u nas w najbardziej industrialnym regionie Polski, na Śląsku, w wyjątkowym mieście w Rybniku, który przechodzi właśnie z tej węglowej transformacji w tą transformację wodorową, staje się okręgiem, rybnickim okręgiem wodorowym, a mowa tu o dwóch transformacjach, które nazywamy transformacją cyfrową i transformacją energetyczną. Wszystko to połączone jest z taką naszą tożsamością regionalną, bo należy pamiętać, że dziedzictwo przemysłowe, górnictwa, hutnictwa, przemysłu ciężkiego na Śląsku jest jednym z najwspanialszych historii rozwoju kariery zawodowej i przemysłu w ogóle w Polsce. Projekt nie byłby możliwy do realizacji, gdyby nie dofinansowanie, które uzyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków Unii Europejskiej, z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji właśnie dla Śląska na lata 2021-2027. Zapraszam.
Dzień dobry. Cieszymy się bardzo, że odwiedził nas Pan, Panie Profesorze. Mamy taki podcast, który prowadzimy wspólnie z dziećmi z Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego, które są razem tutaj z nami w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Rybniku i w naszej filii Politechniki Śląskiej. I dzieci przygotowały prawie 100 pytań w sumie, ale wybraliśmy kilkanaście najważniejszych. Taką metodą poszukiwaliśmy tych pytań, które są najbardziej popularne, albo takie, które nas najbardziej interesują.
Czy roboty są prawdziwe?
Ja przede wszystkim witam Państwa, witam dzieciaki. Niesamowicie cieszę się, że mogę być u Was i z Wami porozmawiać. Uwielbiam rozmawiać z dzieciakami, szczególnie odpowiadać na pytania. One są bardzo mądre, te pytania, i nie ukrywam, że bardzo dogłębne. Jeżeli chodzi o roboty, coraz częściej rodzice wysyłają Was w ogóle na takie kursy. Są w tej chwili kursy Zbuduj robota. Klocki, które są Zbuduj robota, więc pytanie, czy one są realne, te roboty? Tak, są realne. Wiem, że oglądacie bajki, w tych bajkach też się pojawiają roboty. Tam może te roboty nie są tak realne, ale w rzeczywistości co najmniej od 100 lat takie roboty są. I te roboty są niesamowite. One czasami przypominają kawałek takiego ramienia, to już jest robot. Czasami one przypominają człowieka, to też jest robot. Ale jak będziecie w domu, to często mama, która używa w domu, robi o pierogi, będzie robiła na święta, to będzie używała robota kuchennego. To też jest robot. Więc pytanie, czy te roboty są realne? Jak najbardziej realne.
Czy roboty są mądre?
No, to też się czasami pojawia i takie pytanie mam, czy taki robot czuje. Proszę sobie wyobrazić. Tak, czy myśli. Proszę sobie wyobrazić, że o ile my jako ludzie mamy mózg i w tym mózgu przetwarzamy wszystkie dane, to taki robot zamiast tego mózgu ma procesor. Procesor i pamięć. I dysk twardy. I teraz w tym procesorze dochodzi do przetwarzania informacji. I teraz, tak jak macie gry, którymi gracie, to są programy. No więc w komputerze takiego robota znajduje się taki specjalny program, taki system operacyjny, powiedzmy Windows w wersji 2285. I ten Windows jest systemem, który nadzoruje działanie tego robota. I to, czy robot myśli, no można tak powiedzieć, że robot myśli, ale to tak naprawdę człowiek przygotował programy, które są w tym procesorze, w tej pamięci komputera. I robot wykonuje programy, które wymyślił człowiek.
Czy roboty żyją na prawdziwo i czy myślą?
Proszę sobie wyobrazić, że no w dalszym ciągu wrócę do tej mojej poprzedniej odpowiedzi. Czy robot myśli? To jest program komputerowy wymyślony przez człowieka. Więc zastosowanie algorytmów to jest sposób myślenia robota. Więc robot postępuje zgodnie z tym, co ja mu zapiszę w programie. Jeżeli ja robotowi zapiszę komendę, że w momencie, jak ja mu powiem dzień dobry, robot ma wstać, to robot wstanie. No właśnie to na tym polega. Robot wykonuje pewne czynności zgodnie z pewnym programem, który ma opracowany. I teraz pytanie, czy robot czuje, czy odczuwa. Jeżeli ja napiszę mu taką funkcję, że jeżeli ja będę płakał i robot to zobaczy, robot ma również płakać. Ale napiszę mu to w programie. To robot pokaże empatię i również będzie płakał. Dlaczego będzie płakał? Ponieważ w programie ma napisane, że ma płakać. Roboty działają na zasadzie programów i ja wiem, że te roboty, które oglądacie, dzieciaczki moje, w bajkach, one całkowicie inaczej się zachowują. Natomiast w świecie takim realnym, w świecie dorosłych, no to są roboty, które żyją, w cudzysłowie, tak naprawdę działają, ciężko powiedzieć o życiu robota, one działają w momencie, kiedy my je włączymy, kiedy my uruchomimy program, który ma spowodować, że ten robot wykona pewne działania.
Czy wszystko można wydrukować na drukarce 3D?
Rzeczywiście, powiedzmy kilkadziesiąt lat temu, w latach 80. Ubiegłego wieku, czyli trochę dawno temu, jakby nie było, ponad 40, wyobraźcie sobie, moje drogie dzieciaczki, że opracowano maszyny, które potrafią z niczego zrobić coś. Kiedyś była taka bajka, ja bardzo często tą bajkę pokazuję, o takim malutkim Piotrusiu, który miał zaczarowany ołówek. Mam nadzieję, że tą bajkę również oglądaliście, bo to bardzo ciekawa bajka. Ten Piotruś ma taki ołówek, ma też małego pieska. I Piotruś zawsze ma przygody. Jak czegoś mu brakuje, to Piotruś sobie bierze długopis i rysuje coś i to coś staje się wytworem fizycznym. No więc ta bajka pochodzi z lat 60., zanim jeszcze wymyślono drukarki 3D. Proszę sobie wyobrazić, że 20 lat później, po tej bajce, wymyślono właśnie, jak spowodować, że ta bajka o Piotrusiu stanie się realna. No i tak powstała drukarka 3D. Drukarka 3D, która praktycznie z niczego, to też nie jest prawdą, może wydrukować i zrobić coś. Możemy drukować z plastiku tak zwanego, poprawnie mówi się na to tworzywa sztuczne. Możemy drukować z papieru, z metalu, z czego jeszcze? Z ceramiki, z cieczy. No ciecze to też są tworzywa sztuczne, bo to są żywice epoksydowe najczęściej, więc tu też tworzywa sztuczne.
Ale proszek, jeszcze kiedyś proszek był.
No proszek, tak, ale może być proszek gipsowy, może być proszek metaliczny, także to też są ograniczenia. Może być kwarc, czyli piasek. I z tych wszystkich materiałów możemy drukować. Jest kilkadziesiąt w tej chwili metod druku i w zależności od tego, z czego będę drukował, mogę wydrukować. I mogę wydrukować coś małego, jakąś zabawkę, ale mogę wydrukować dom. Bo domy też drukujemy, szczególnie na rynku chińskim, rynku amerykańskim, drukuje się już w tej chwili domy. To jest przyszłość, jeżeli chodzi szczególnie o kraje biedne, bo taką drukarką w jeden dzień mogę wydrukować cały dom. Oczywiście bez instalacji elektrycznych, bez hydrauliki, ale ściany, dach będą zrobione w ciągu jednego dnia. I takie drukarki widziałem już drukujące. Jest co najmniej jedna firma. No jest super. Jest co najmniej jedna firma w Warszawie, która już zajmuje się takim drukiem. Więc jest to również dostępna technologia w Polsce.
Co to jest przemysł 4.0?
Ja może odpowiem w taki sposób, może troszeczkę dziwny, ale mam nadzieję, że się Wam spodoba, moi kochani. Wyobraźcie sobie, że cały czas od początku dziejów człowieka na Ziemi nasze życie ewoluuje, zmienia się. Cały czas podążamy i o ile kiedyś dzieci bawiły się szmacianymi lalkami, bawiły się czymkolwiek, co miały pod ręką, to w tej chwili no wy w domach już macie klocki, którymi się bawicie. Ale żeby te klocki powstały, musiało dojść do kilku rewolucji przemysłowych na świecie. I taką pierwszą rewolucją przemysłową to było wprowadzenie w tak zwany wiek pary. Pojawiła się para i maszyny parowe. Później pojawiła się automatyzacja produkcji, pierwsze linie technologiczne, elektryfikacja. Następnie kolejna rewolucja związana z robotami i z komputerami w przemyśle. Obecna rewolucja przemysłowa, czyli już czwarta, związana jest z technologiami cyfrowymi. Tu najciężej wytłumaczyć, z czym są technologie cyfrowe, bo one są niewidoczne. Tu nie ma żadnego robota. To wszystko to jest pewna czapeczka, taka niewidka, której nie widać. I to są technologie, które powodują, że maszyny zaczynają się widzieć i maszyny zaczynają się z sobą komunikować. Zaczynają z sobą rozmawiać. Ja nawet kiedyś takie hasło podałem. Maszyny krzyczą, czy potrafimy zrozumieć maszynę? I myślę, że to jest hasło, które może być w tej chwili rozwijane, bo te maszyny zaczynają z sobą rozmawiać. Tak jak w bajkach, tak i w życiu rzeczywistym w tej chwili maszyny z sobą rozmawiają, przekazują sobie informacje. Wyobraźmy sobie dwa samochody jadące naprzeciwko. Jeden drugiemu przekazuje informacje o korkach, które są wcześniej. W związku z czym samochód, którym jedziemy, ostrzega nas, że za 3 km będzie korek. I możemy wybrać inną drogę, bo jak nie, to będziemy stali 3 godziny w korku na przykład, tak? To jest komunikacja między samochodami. Ta komunikacja następuje też w przemyśle. Maszyny zaczynają z sobą rozmawiać. Produkcja idzie w ten sposób, przyspieszyć trzeba proces, opóźnić proces. Mówimy w tej chwili w ogóle o procesie z angielskiego predictive maintenance, czyli przewidywania przyszłości. Dzięki obserwacji i językowi, którym się posługują maszyny, możemy przewidywać przyszłość, czyli jeżeli maszyna zaczyna być chora, na przykład gdzieś łożysko zaczyna ją boleć, no to maszyna wysyła sygnały. Z tych sygnałów my dużo wcześniej możemy powiedzieć, ok, trzeba zrobić serwis, trzeba ją podleczyć. Jeżeli ją podleczymy, to maszyna będzie za chwilę zdrowa. Dzięki czemu wprowadzamy serwis, naprawiamy łożysko, zanim się maszyna zepsuje. Na tym polega przemysł 4.0.
Czy sztuczna inteligencja może przewidzieć przyszłość?
Wyobraźcie sobie pierwszego robota, który przypominał człowieka. Cały świat był nim zafascynowany do momentu pierwszego wywiadu. W pierwszym wywiadzie zadano mu pytanie, co sądzi o roli człowieka na planecie. No i sztuczna inteligencja, ten robot powiedział, że niestety człowiek jest największym zagrożeniem na planecie. Dlaczego się tak dzieje? No, niestety obawiam się, że gdybyśmy w czasie GPT zadali podobne pytanie, to również otrzymalibyśmy podobną odpowiedź. No i tu jest kwestia algorytmów. Tego pierwszego robota ze sztuczną inteligencją ograniczono. I zadając mu pytanie, on już nie powie nic złego na temat człowieka. Ale w pierwszym oprogramowaniu nie zrobiono tego. I poczuł, że człowiek jest największym zagrożeniem, powiedział, że człowiek jest największym zagrożeniem dla planety. Gdybyśmy zadali pytanie czatowi GPT, co będzie za 10, 20, 50 lat, pewnie czat odpowiedziałby na to. Czy słusznie? Nie mam pojęcia, ponieważ tak naprawdę co się będzie działo w przyszłości, jakie technologie się pojawią. A jestem przekonany, że się pojawią w najbliższych latach kolejne nowe technologie.
Ale jakie?
No to będą technologie, myślę, związane z energią. To będzie przetrzymywanie na przykład wodoru. To będzie produkcja wodoru na przykład. To są technologie przyszłości. I te technologie napędzą świat. I teraz, jeżeli zadalibyśmy pytanie czatowi GPT, on też mógłby powiedzieć w ten sposób, że najnowsze technologie to będą technologie związane z pozyskiwaniem energii. I sądzę, że taka odpowiedź byłaby możliwa. Czy ona jest prawdziwa? Nie wiem. Natomiast no, cały świat poszukuje nowych form energii, więc to jest takie moje przewidywanie, że tak może być. Ten kierunek dla świata jest najlepszy. Ale czy on będzie prawdziwy? Nie wiem. I ChatGPT też nie ma pojęcia. Pamiętajcie, ChatGPT i sztuczna inteligencja to nic innego jak programy napisane przez
człowieka. Ale podobno jest tak, że ChatGPT ma dostęp do całego internetu świata, do wszystkich informacji, więc może zagregować dane i nam dać jakąś najlepszą na świecie odpowiedź, bo ma więcej wiedzy niż każdy z nas w głowie.
To prawda, to prawda.
Jest zaczepnie oczywiście. To, ale dzisiaj to, nie zadały tego pytania.
Ale to jest prawda. Wielokrotnie ChatGPT jest w stanie nam udzielić bardzo dobrej odpowiedzi. Pytanie, czy najlepszej? Nie wiem. Zwróćmy uwagę, że w internecie jest również mnóstwo śmieci. Więc jeżeli ChatGPT sięgnie do śmietnika, to ze śmietnika uzyskamy odpowiedzi. Więc czy ta odpowiedź będzie najlepsza wtedy? Nie wiem. Uważajmy, korzystając z narzędzi sztucznej inteligencji, pamiętajcie, to wasza inteligencja jest w tym najważniejsza, to wy decydujecie, czy to, co przeczytacie z ChatGPT, według was jest słuszne. I to człowiek tak naprawdę podejmuje ostatnią decyzję, nie komputer, nie maszyna, tylko właśnie człowiek podejmuje decyzję, czy to, co napisał ChatGPT, jest słuszne. I dlatego się uczymy, dlatego chodzimy do szkoły. Przecież gdybyśmy ufali maszynom, to moi drodzy, no po co chodzić do szkoły, po co się uczyć, jeżeli wszystko za mnie maszyna będzie za chwilę wiedziała.
Czy sztuczną inteligencję można kontrolować?
Ja dam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy czata GPT, mamy sztuczną inteligencję, idziemy do lekarza. Są badania, na podstawie badań dajemy nasze wyniki do sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja mówi, taka choroba, takie lekarstwa, zalecane tydzień L4, wolnego. I idziesz do pracy. No i teraz, gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia diagnozy, ona może być w 100% słuszna. Bo na podstawie tych wszystkich sygnałów algorytm twierdzi, że to jest dokładnie ta choroba. Lekarz mógłby się pomylić. Sztuczna inteligencja rzadziej się pomyli, ale też się może pomylić. Przepisze na receptę, a to lekarz tak naprawdę tą receptę podpisze. Nie sztuczna inteligencja. To lekarz wyśle nas na L4. Nie sztuczna inteligencja. To człowiek ma ostatnie słowo, nie sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, tak jak pani profesor powiedziała, będzie nas wspierała i będzie podpowiadała, ale to my będziemy dokonywali wyboru.
Bardzo panią dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Naszym i państwa gościem jest i był pan profesor Damian Gąsiorek. Niezwykły człowiek, ale też i pasjonat nowych technologii. Wielki ekspert przemysłu 4.0.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam was i pamiętajcie, uczcie się, bo warto. Sztuczna inteligencja jest po to, żeby was wesprzeć, ale nie po to, żeby się uczyć za was. To, co będziecie znali i zapamiętacie ze szkoły, to pozostanie i pozwoli wam na to, żeby lepiej kształtować swoje wyobrażenie i podejmować w przyszłości decyzje. To wy będziecie lekarzami, piekarzami, automatykami, drukarzami 3D, a sztuczna inteligencja i robotyka tylko wspomogą was w pracy. Pozdrawiam.